McTominay, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Sims, O'Hare, Wright. 3-3, Manchester United remisuje z Coventry w regulaminowym czasie gry. Na znak protestu nie było tradycyjnego powitania halo, halo, tu adwokaci diabłów, bo po takim kompromitującym remisie co prawda jest awans do finału, ale ja jako kibic Manchester United czuję wstyd. Znowu byliśmy wyśmiewani na wszystkich możliwych forach, na Facebooku, na Twitterze, w internecie, wszędzie, gdzie tylko można było, to wszyscy cisną bekę z Manchester United, który w 58 minucie zdobywa gola na 3-0 i aż do 70 jest na tym prowadzeniu. A potem to, co się wydarzyło, to coś nieprawdopodobnego, wielka historia dla Coventry. I choć jestem kibicem Manchester United i cieszę się z awansu do finału, tam City wszystko może się wydarzyć, chociaż no pewnie szanse nie są zbyt wysokie, to nie wiem, czy gdyby Coventry nie awansowało, to nie cieszyłbym się równie mocno, bo to byłaby niesamowita historia po niesamowitym spotkaniu, a w rzutach karnych mogło się zdarzyć wszystko. Łukasz, witam Ciebie po tym spotkaniu. Jak tam? Jak tam nastrój? Jak tam poziom wstydu w Twojej krwi?
Poziom wstydu to tam pół biedy. W ogóle dzień dobry wszystkim, dobry wieczór w sumie. Nagrywamy to od razu po meczu. Poziom wstydu...
Od razu z buta.
Pół biedy. Ja już się przyzwyczaiłem, że z nas się śmieją, że jesteśmy pośmiewiskiem, mówiąc bardzo delikatnie.
Ale jest coraz gorzej.
Ale wiesz, ja już ostatnio widziałem teorię, że Manchester United to jest zesłany po prostu na ludzi, żeby testować ich granice. Że to jest sposób na weryfikację po prostu hartu ducha kibiców. I podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Ja uważam, że Coventry może być pokrzywdzone po tym meczu. Może się czuć pokrzywdzone. Mieli pełne prawo do ambicji dotyczących awansu do finału i też pokazali to na boisku, że są w stanie to wyciągnąć. To dosłownie centymetr albo dwa zadecydowały o tym, że mieliśmy te karne w ogóle i że się to nie skończyło jeszcze w dogrywce. Manchester United też, wiesz, nie zaskoczył niczym nowym. No, gole strzelał niezawodny duet Maguire-McTominay, Bruno, który jest w świetnej formie ostatnio, chociaż ten jego gol też troszkę taki, powiedziałbym, niezbyt wirtuozeryjny.
Nie no, ale nie mów, że 3-3 z Coventry po prowadzeniu w 70 minucie 3-0 to nie jest dla ciebie coś wyjątkowego.
Znaczy to jest wyjątkowe.
Że to nie jest wyjątkowa kompromitacja.
To jest wyjątkowa kompromitacja, tylko to nie jest kompromitacja, która się zdarzyła i mnie zaskoczyła. O, może tak. To jest coś, na co byłem przygotowany gdzieś tam w sercu. Szczególnie po tych ostatnich meczach, no który to jest mecz w zasadzie w serii, który my gdzieś tam nawet prowadzimy, w którym my gdzieś tam o te dominacje na boisku, już tak powiedzmy bardzo górnolotnie, gdzieś tam się staramy, udaje się coś tam wywalczyć i w tych ostatnich 20 minutach, albo nawet już w czasie doliczonym, wszystko się wykłada, tracimy przewagę, kończymy albo na remisie, albo tak jak z Chelsea na porażce. Ostatni raz jak byłem w adwokatach, to też było po półfinale. Po ćwierćfinale z Liverpoolem. Tam byłem dosyć podbudowany tym wynikiem, czego też nie umieszkaliście
w każdym,
wyśmiać.
Właśnie, w każdym kolejnym odcinku ci to wypominaliśmy.
No, ale widzimy się, widzisz, miesiąc później, troszkę... Nie, miesiąc później i no jak humor się potrafi zmienić przez ten czas, a w zasadzie obejrzeliśmy kilka razy to samo na boisku. A dzisiaj co? No dzisiaj kilka przebłysków. Uważam, że Ten Hag nie podołał zadaniu wyjścia i ułożenia drużyny na grę z przeciwnikiem, który oczywiste jest, że będzie się na początku chował. Uważam, że ta gra, mimo że prowadziliśmy do 71 minuty, że ona wyglądała dosyć słabo, do momentu, w którym Coventry nie uznało, że się otwiera, że będzie wychodziło z tymi atakami, to te nasze posiadanie piłki tak naprawdę nie było zbyt owocne i no rywale wykorzystali błędy, no. I to najgorsze jest to, że to są te błędy, które znamy. To nie jest nic nowego, to nie są jakieś takie sytuacje, które nas zaskakują. Oczywiście tam dużo pecha, na przykład przy tym golu na 3-2, no bo ta nieszczęsna głowa Wan-Bissaki obita i gdzieś tam lobem to wpada za kołnierz Onany. Ale w gruncie rzeczy no nie jest to jakiś rezultat bardzo zaskakujący mnie i nie jest to coś, co... O, może tak, jest to coś, co się nie powinno wydarzyć, ale już jesteśmy chyba przyzwyczajeni do po prostu takiego obrotu spraw poprzez kolejne wpadki.
Troszkę jesteśmy przyzwyczajeni, ale za każdym razem ta granica jest przesuwana coraz dalej, co możemy znieść. Ja pamiętam, że już nie dawałem rady po spotkaniu 1-6 z Tottenhamem za czasów Ole Gunnara Solskiera. Jakiś tam wtedy felieton bardzo mocny popełniłem, potem Solskier został, przegraliśmy 0-7 z Liverpoolem, były po drodze kompromitacje z City, teraz 3-3 z Coventry w półfinale Pucharu Anglii, potem jak się prowadziło 3-0. Trzeba to wszystko usystematyzować. Zacznijmy od tego, że Manchester United jest w finale Pucharu Anglii i to jest jedyna pozytywna wiadomość po tym spotkaniu. Jedyna. Nie widzę żadnej innej pozytywnej informacji jakiejkolwiek. Bo styl był kompromitujący. Wpadły 3 bramki, ale potem to, co się wydarzyło w naszej defensywie, ty będziesz miał dzisiaj wielką pożywkę, bo Diogo Dalot no nie popisał się, zresztą pewnie sobie do tego bloku defensywnego jeszcze przejdziemy, ale powiedziałeś w pewnym momencie, że Coventry się otworzyło, no i komentatorzy na Eleven, którzy z pewnością na Coventry znają się znacznie lepiej niż ja, stwierdzili, że Mark Robins troszkę za dużo respektu poczuł do Manchester United, czyli szkoleniowiec Coventry, no i wystawił takie bardzo defensywne ustawienie z piątką z tyłu, czy też trójką, zależy jak na to spojrzeć, a gdy wrócił do swojego takiego nominalnego grania, to sprawiał Manchesterowi United duże problemy, no bo przecież jeszcze potem była ta poprzeczka. No i no niepokoi to, niepokoi albo może dołuje, smuci to, że po raz kolejny drużyna, która się wydaje znacznie słabsza od Manchester United, no bo zaznaczmy, Coventry to nie jest jakiś najlepszy zespół Championship, którego zobaczymy w przyszłym sezonie w Premier League, tylko oni już nawet do tej fazy playoff mają daleko i raczej Premier League nie powąchają. Byli o krok od powąchania finału Pucharu Anglii. No ale Manchester United ostatecznie przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść. Też widziałem na opcie taką statystykę, że to było pierwsze spotkanie, w którym Manchester United wypuścił 3-bramkowe prowadzenie i nie wygrał tego spotkania. Od 5-5 z West Bromem w ostatnim spotkaniu Sir Alexa Fergusona. No więc kolejny rekord jakiś tam ciekawy padł. Możemy go tutaj wynotować. No i może cię zapytam właśnie o tą defensywę, bo Kacper dzisiaj nam przygotował bardzo solidne notatki odnośnie tego, jak kontuzje wpłynęły na to, jak kształtowała się defensywa Manchesteru United w tym sezonie. Duet stoperów na to spotkanie to Casemiro Maguire i w 32 kolejkach Premier League były 23 zestawy 4-osobowej linii defensywy. Najczęściej, tylko trzykrotnie, pojawiał się taki zestaw w postaci Dalota, Maguire'a, Evansa i Lindelofa. 12 różnych duetów środkowych obrońców. Zaznaczam, że środkowych obrońców jest tylko 2 i można było ich złożyć na 12 różnych sposobów. Najczęściej grał Varane z Evansem. No, a ten dzisiejszy mecz daje nam kolejne takie nieco ciekawe zestawienie i na początku tego spotkania jeszcze tam niektórzy mówili, że a to może jest jakiś sposób na tego Casemiro wycofać go do tyłu, bo początek miał świetny.
To byłem ja.
Na początku miał kilka kluczowych, tak? No to możliwe, że akurat dzisiaj toczyłem bardzo dużo dyskusji. Zresztą pozdrawiam wszystkich, którzy ze mną debatowali właśnie na tych grupkach na Messengerze różnych, bo wiele stoczyłem, nawet kłótni można by powiedzieć na temat Manchester United, na temat Erika Ten Haga. Pozdrawiam wszystkich, którzy ze mną kulturalnie debatowali, ale wracając, no to Casemiro momentami, szczególnie na początku, wyglądał całkiem nieźle. No, te interwencje jego były pewne, wyprowadzenie też dawał radę. No, dziwne, żeby środkowy pomocnik gubił się w wyprowadzeniu piłki od tyłu. No, ale już pierwszy gol dla Coventry. Z twojej perspektywy to była większa wina Dalota. No, ale wiadomo dlaczego. Ty nie jesteś jego fanem. No, ale z mojej to był błąd Casemiro, który co prawda do spółki z Dalotem nie dogadał się, bo powinien zmienić zawodnika, którego krył, przejść bardziej do środka. No, a Dalot powinien kryć tego skrajnego na długim słupku. Ostatecznie w sumie to pokryli w dwójkę tego jednego, a w sumie Dalot to nie krył nikogo. I tam było dużo, dużo miejsca i do bramki trafił Ellis Sims, jeśli się nie mylę. Niepilnowany całkowicie, wpakował tą piłkę chyba piszczelem nawet do siatki bronionej przez André Onane. No i Dalot i Wan-Bissaka w tym spotkaniu bardzo pechowi i bardzo, bardzo słabi.
Pełna zgoda. Wan-Bissaka jeszcze do tego wszystkiego sprokurował karnego, ale gdzieś tam może nie popełniał aż tu takich ewidentnych wtop w ustawianiu. Nie, no jeszcze
po jego plecach był gol.
No tak, tak, ale jakby nie winię go jakoś bardzo za tę sytuację, no bo wiesz, uderzyłby tym łbem trochę inaczej i poszłoby to w trybuny.
Ale... Zresztą ja napisałem, że to jeden z ładniejszych rykoszetów, jakie w życiu widziałem. Był taki majestatyczny. Leciała ta piłka tak długo, taką piękną parabolą i wpadła do siatki. No, jak strzelać gola po rykoszecie, to takiego.
No myślę, że on Pisaka tak nie myśli. Ale, masz rację w tym, że te boki obrony dzisiaj były dramatyczne. Dalota można wyciągać trochę... Tym ofensywnym zmysłem, tym, że dał asystę przy golu na 1-0, że to zagranie było naprawdę dobre i że ono było wymierzone i że to była w ogóle dobra sytuacja, dobra akcja.
Bramkarz tam zawalił.
Słucham?
Że bramkarz tam mocno zawalił.
No tak,
zawalił.
No w ogóle dyspozycja bramkarza w tym meczu to jest inna para kaloszy, bo uważam, że zagrał fatalny mecz. No ale to nie zmienia faktu, że Dalot jako obrońca, no moim zdaniem dzisiaj zawalił no dużo, bo raz, że i to wiesz, też największy problem, który ja widzę w jego grze, no i tu wiadomo, można się kłócić, to jest to, że on odpuszcza strasznie tę swoją prawą stronę i z jakiegoś powodu wybiega w środek pola. Okej, fajnie, to są skoki pressingowe.
No to jest chyba jakiś pomysł na jego zagospodarowanie.
No jeżeli to jest jego pomysł, no to ja się zastanawiam, czemu on jest cały czas eksploatowany. I nie mówię o Dalocie, tylko mówię o pomyśle, bo no to nie działa i to jest coś, co ja już wielokrotnie mówiłem, może niekoniecznie na łamach podcastu, ale to jest coś, co się pojawia cały czas, że idzie akcja lewą stroną, i generalnie Dalot zostaje gdzieś tam na 30 metrze w środku pola, wraca szaleńczo, tylko że zawsze w momencie, kiedy już jest za późno, kiedy idzie wrzutka po prostu albo do drugiego skrzydłowego, który nabiega z lewej strony atakującej, czyli z tej strony Dalota, albo no, gdzieś tam jest bardzo duże zagęszczenie napastników i w ogóle przeciwników w polu karnym. No i dokładnie dzisiaj to samo mieliśmy. Zanim w ogóle doszło do tego gola, to mieliśmy bliźniaczą sytuację, gdzie Dalot stał z przodu, nie wrócił się na pozycję. Tam wtedy piłka poszła do tego zawodnika, który był na dalszym słupku ustawiony. Wtedy udało się to wyratować, nie było bramki, okej. No ale co z tego, jak mija, widzisz, 14 minut i mamy po prostu kopiuj wklej sytuację, czyli akcja prawą stroną rywala, przerzucona gdzieś tam do środka Dalota, którego jakby Dalota nie ma w obronie, no i zostawia tego Casemiro, który wiemy, że ma problemy z jakąś taką ogólną mobilnością i zrywami i skokami, więc no uważam,
że... w końcówce, nie wiem, czy to już była dogrywka, czy jeszcze koniec tego spotkania, ale został tam na boku tak strasznie objechany przez jednego z zawodników Coventry.
No dokładnie i ja uważam,
Casemiro.
Tak, że uważam, że Dalot jakby powinien, no jest dorosłym człowiekiem, który nie ma 15 lat, jakby powinien wiedzieć, że są różne okoliczności, które nie premiują tego, żeby zostawiał całą jedną stronę boiska pustą. Jakby to był, nie wiem, Ronald Araujo, który dobra, no nie ma teraz najlepszego momentu w karierze po tym, co się działo w Lidze Mistrzów, No ale gdyby to był taki ktoś, kto faktycznie potrafi zrobić taki doskok, kto kojarzy grę na boku obrony, okej, okay, można takie ryzyko podejmować, no ale nie w sytuacji, kiedy masz środek łatany Casemiro. No, nie uważam, żeby to było rozsądne z jego strony. Jeżeli Ten Hag mu tak kazał, no to jest to ewidentny błąd z jego strony. I przy golu na 3-2, w którym, no wiadomo, to od Wan-Bissaki się odbiła piłka, Dalota ponownie nie było przy akcji. Tym razem nie była to kwestia kryścia kogoś, kto wbiega w pole karne, tylko cała akcja poszła jego stroną, a on gdzieś tam się pojawił, no w zasadzie nawet nie wiem gdzie. I to jest coś, co się powtarza, że on po prostu zostaje w środku pola. W momencie, w którym jeszcze był na boisku Scott McTominay, to on schodził między dwóch stoperów, żeby gdzieś tam pomóc w ustawieniu się, a Dalot z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, zostawał na pozycji środkowego pomocnika. No nie wiem, zostawiając Scotta McTominaya na stoperze i chyba Antonego na prawej obronie, w zasadzie nie wnosząc nic tym do gry, więc ja myślę, że tam jest jakiś mega duży problem z pomysłem na tego Dalota i ja wiem, że on jest jednym z najzdrowszych zawodników w tej kadrze, że on dużo dał w tym sezonie, ale uważam, że jeżeli pojawiają się takie błędy i one się pojawiają od kilku miesięcy regularnie, no to gdzieś jest problem i nie wydaje mi się, żeby asysta, czy tam dwie, czy nawet ten piękny gol, którego zasadził kilka miesięcy temu, żeby one to jakoś, nie wiem, równoważyły. No jednak jest to obrońca, który powinien bronić, a na pewno w takiej formacji, w jakiej my gramy.
Ja widzę taką... Nie wiem, jak to ująć. Widzę taką możliwość, żeby ten Diogo Dalot w środku pomocy miał jakiś sens. To takie nowoczesne dość chodzenie bocznego obrońcy do drugiej linii. To musiałoby być na przykład z Luke'em Shaw'em na lewej stronie, tylko że Luke Shaw musiałby grać trzeciego środkowego obrońcę. Albo jakiegoś innego środkowego obrońcę wstawić na lewą obronę, że w momencie, kiedy Manchester United jest w tej fazie, kiedy trzeba się zorganizować z ataku do obrony, czyli po stracie piłki, to w takim wypadku mógłby ten Shaw ustawiać trójkę, schodzić po prostu do trójki środkowych obrońców, no i tego Dalota aż tak by nie brakowało na tej prawej stronie. No a w innym przypadku, no to jest to trochę absurdalne, bo te połacie przestrzeni, które są za plecami Dalota, no to już się powtarza i nawet jak tam grał Aaron Wan-Bissaka w poprzednim sezonie, czy nawet dwa sezony temu, to te wrzutki na długi słupek były bardzo trudne. Ta po prostu zagrana piłka z lewej strony defensywy Manchester United, z prawego skrzydła rywali, na długi słupek zawsze czyniła Manchesterowi United duże krzywdy. Też dlatego, że Aaron Wan-Bissaka lubi się obciąć, że po prostu tracił z oczu swojego zawodnika, którego krył. Ale to był taki sposób, który można było łatwo wykorzystać przeciwko Manchesterowi United. No i nadal to bardzo podobnie funkcjonuje, więc to na pewno jest spory problem. No i jeszcze odnośnie tego meczu, to nie da się przejść obojętnie obok formy Rasmusa Højlunda.
No, miałeś...
Pozostawię to minutą...
Chcemy zostawić minutę ciszy.
Tak, właśnie specjalnie zrobiłem taką pauzę, żeby pozostawić 9 sekund milczenia, jak Robert Lewandowski na tym, co prezentuje Rasmus Højlund. No bo jest tragiczny. Jest. Jeszcze dzisiaj miał taką sytuację w polu karnym na zamknięcie tego meczu. Tam jakoś źle sobie przyjął, ślamazarnie się spierał, nie oddał nawet strzału. No jest źle. Jest bardzo źle z Rasmusem Højlundem.
Jest. I w zasadzie sprawdza się to, co mówiłeś w poprzednim odcinku podcastu. Słuchałem, to wiem. No, że faktycznie brakuje u niego nawet tego, o czym mówiliśmy przed tym jego takim epizodem strzeleckim, kiedy faktycznie udawało mu się trafiać dosyć regularnie i tam zaliczył tę super serię. To jeszcze przed tą super serią mówiliśmy o tym, że może nie strzela, ale dużo wnosi do tej gry ofensywnej. No i to się gdzieś zgubiło. Teraz w zasadzie jest zawodnikiem, którego nie widać i no... Też jestem ciekawy, z czego to może wynikać. Ta sytuacja, o której mówisz, to jest ta 88. minuta, kiedy on w zasadzie obrócił się dwa razy z piłką, zamiast oddać strzał, to gdzieś tam się sam zakręcił i nic to nie wniosło. Troszkę można jakby wyciągnąć pozytyw w tym, jak on się prezentował momentami. Nie mówię, że cały czas w dogrywce. Tam uważam, że zintensyfikował ruchy. Gdzieś tam może dotarło, że no jest lipa.
Jedno miał takie zagranie chyba zewnętrzną częścią stopy do Amada Diallo po prawej stronie, napędzające kontrę. Nic z tego ostatecznie nie wyszło, ale zastawił się dobrze, przytomnie wypatrzył Amada Diallo i zagrał mu tą piłkę. Więc no, jakieś przebłyski miał, ale to nie przekreśla tego, co zrobił wcześniej, czyli kompletnie nic.
Tak, też podobało mi się, to już taki trochę off-top, jak na boisku pojawił się Eriksen, to podobało mi się, jak Højlund schodzi z nim do małej gry i że tam dużo tej przestrzeni we dwóch zdobywali, tylko że no, ta ich mała gra gdzieś tam, nie wiem, na 50 metrów od bramki rywala, może 40, no ona generalnie kończyła się jakimś jeszcze podaniem, to chyba jeszcze było do Rashforda albo do Bruno, które gdzieś tam się rozbijały o obrońców. Wolałbym, żeby jednak taki napastnik jak Højlund skupiony był w takich sytuacjach na zdobywaniu przestrzeni na linii obrony albo gdzieś tam wyciąganiu tych obrońców, zamiast cofać się 10-15 metrów do pomocników i wiesz, grać w rozegraniu, bo mam wrażenie, że to się u nas nie sprawdza, bo po prostu nie mamy zawodników, którzy byliby w stanie wejść na te pozycje Højlunda. Takich uzupełniających, nie? Tak jak mieliśmy w meczu z Liverpoolem Harry'ego Maguire'a, który postanowił, że będzie wspierał napastnika, no to uważam, że gdybyśmy mieli cały czas takiego drugiego zawodnika, który byłby w stanie wziąć na siebie grę na plecach, czy bycie takim wysuniętym zawodnikiem, no to okej. Wtedy się zgadzam z tym, że Højlund może schodzić i brać udział w konstrukcji, ale no tego nie ma. No i ten Højlund przez to jest troszkę bezużyteczny, no bo ma służyć do strzelania bramek jednak, a nie do podawania sobie z Eriksenem.
No i mieliśmy też na koniec tego spotkania rzuty karne. I teraz szybko sobie tutaj sprawdziłem, zweryfikowałem swoją wiedzę, bo mi rzuty karne w wykonaniu Manchester United kojarzą się tylko i wyłącznie z tym finałem Pucharu, przepraszam, finałem Ligi Europy, kiedy Dawid De Gea się pomylił, nie obronił ani jednego karnego, no i 11 seria rzutów karnych w spotkaniu z Villarrealem zadecydowała. Zresztą ten finał rozgrywany był w Gdańsku. Ale teraz przyszło mi na myśl i szybko to zweryfikowałem, że poprzedni finał, półfinał Pucharu Anglii w wykonaniu Manchester United również zakończył się serią jedenastek. Tylko wtedy to nie było aż tak kompromitujące, bo rywalem było Brighton, który jest bardzo solidnym zespołem z Premier League. Wtedy nie pamiętam, kto się pomylił, ale być może zaraz to znajdę w wykonaniu Brighton, chociaż nie widzę tutaj tego. No ale dzisiaj pomylił się Casemiro, który swój rzut karny wykonał tragicznie. Poszedł jako pierwszy wykonywać jedenastkę, no i zaprezentował się przy tym karnym tak samo dobrze jak w całym tym spotkaniu. Oprócz tych dobrych momentów, o których już wspomniałem, więc już tak nie demonizujmy tego Casemiro, nie chcę też zwalać na niego całej winy. Na szczęście piłkarze Coventry również spękali przy tych karnych. Nie dziwię im się, bo nie dość, że strzelali jako drudzy, to chyba na trybunę, za którą stali fani Manchester United, więc to już dwa takie czynniki, które statystycznie obniżają twoje szanse na zwycięstwo w rzutach karnych. No i też chyba większą presję mieli piłkarze Coventry niż Manchester United, bo jakby United się skompromitowało w tym półfinale, to no to spadłaby na nich krytyka, spadłyby gromy i tak się skompromitowali, więc dużo większa ta krytyka by pewnie nie była. No a dla Coventry to było coś wielkiego, to był moment taki, no pewnie jedyny w życiu, kiedy mogliby dotrzeć do finału Pucharu Anglii i powalczyć o zwycięstwo w nim z Manchesterem City, czyli z drużyną najlepszą chyba w tym momencie w Anglii, więc to byłoby dla nich wielkie święto i tak, że zagrali z Manchesterem United, to na pewno dla nich wielkie osiągnięcie. No ale na szczęście akurat zmiana Dawida De Gea na Onanę, jeśli chodzi o rzuty karne, wyszła pozytywnie, no i Czerwone Diabły po tych rzutach karnych awansowały do finału FA Cup. A tam czeka Manchester City. Łukasz, no nie widzę tego, albo widzę w czarno-białych barwach i jakąś kompromitację po tym, co w ostatnich tygodniach Manchester United wyprawia, chociaż w starciach z tymi wielkimi to chyba nawet nam lepiej idzie niż z tymi słabymi.
No właśnie miałem mówić, że pewnie Rashford strzeli gol, bo on małym zespołom nie strzela. Wiesz, to jest jeszcze tyle czasu do tego meczu. To dobrze pamiętam, że to jest ostatni nasz mecz sezonu, prawda? Że to jest...
Wydaje mi się, że tak.
Więc wiesz, to też będzie pożegnalny mecz dla wielu ludzi w tej kadrze.
Może nawet... i to już mi wyprzedzasz moje ten, moje pytanie. To możesz od razu mi tak szybko odpowiedzieć jednym słowem, czy jeśli United by dzisiaj odpadło, to Ten Hag by poleciał jutro?
Nie wiem, ale pewnie tak, postrzegam, że tak. Też mam taką notatkę, że najlepsze, co Ten Hag dzisiaj zrobił, względem, jakby jedyna przewaga, jaką Ten Hag miał względem swojego oponenta na ławce trenerskiej Coventry, to że był ładniej ubrany.
No fajny ten garnitur jego, no rzeczywiście.
To się sprawdza. No chyba tak, myślę, że to jest na tyle duża potwarz, że no tutaj byłoby już pożegnanie się z Ten Hagiem, o ile w ogóle, wiesz, bo to, że my nie wiemy o tym, to wcale nie znaczy, że za kuluarami dzieją się rzeczy, które już w zasadzie wykluczają tego Ten Haga. Też gdzieś tam na grupce redakcyjnej było podsyłane, że nie wiem, czy widziałeś, że podczas tego warczeku, jeszcze zanim był warczek tego gola na 4-3, to Ten Hag w zasadzie stał. Jakby tam było zero emocji. I taki złośliwy komentarz padł, że no w zasadzie nie dlatego, że wiedział tego spalonego centymetrowego, bo przeciwnik miał, wiesz, o rozmiar za duży but, tylko myślę, że tam już jest niewiele woli walki. Chyba to zmierza w jedną stronę.
Właśnie. Jakoś nie poruszyłem tego tematu, że Coventry przecież strzeliło gola na 4-3. I tylko spalony, to taki minimalny, utrzymał Manchester United w grze. Tam Aaron Wan-Bissaka na szczęście o centymetr za późno wystawił swoją nogę. No i sędzia na warze dopatrzył się spalonego. No i Erik ten Hag no powoli zmierza tam, gdzie chyba musi zmierzać. I nawet jeśli wygra ten finał Pucharu Anglii w jakichś niesamowitych okolicznościach, to chyba go to nie uratuje. I mieliśmy dzisiaj rozmawiać o Wilcoxie, który przybył do Manchester United, ogólnie o tej nowej hierarchii, która w United będzie dominować, o tym, że no ta ofensywa transferowa, jeśli chodzi o personel, jeśli chodzi o dyrektorów, jest imponująca, bo kolejne wypłaty poleciały na konto Manchester City, Brighton, Southampton również zakomunikowało, że jakaś tam rekompensata za Wilcoxa wpadła, ale może zostawimy to na kolejny odcinek albo podcastu, albo zrobię wam specjalne wydanie na temat tego, co dzieje się za kulisami. Poza tym, co oglądamy co tydzień na boisku, to dzieje się w Manchester United dużo. No ale to, że Wilcox zacznie pracę od teraz, to być może też jest jakiś sygnał do tego, że ktoś musi wreszcie zacząć myśleć na temat rozwoju tej drużyny. Nie mogą wszyscy zacząć latem, bo jak wszyscy zaczną latem, to może być za późno, bo zarówno Dan Ashworth, jak i Omar Berrada, obaj mają zacząć dopiero od nowego sezonu swoją pracę, chociaż wątpię, żeby teraz nie wykonywali jakichś telefonów, czy...
Tam się mówi o już takiej pracy, wiesz, za kulis, no, mimo wszystko.
No tak, to tak, bo chyba jeśli chodzi o Ashwortha, to on ma zakaz póki co, no
tak,
konkurencji.
On ma zakaz,
nawet
ale
jeśli
Berrada
Manchester...
nie ma.
Mhm. Berrada nie ma, ale bo i tak chyba będzie za niego jakaś rekompensata. Mimo tego, że i tak nie może póki co pracować, bo oni mieli ustalić, z tego co pamiętam, jakąś taki kompromis między Brighton a Manchesterem United, bo on ma swoją umowę chyba do 2025, a i tak tam miała pójść jakaś rekompensata, żeby mógł zacząć sezon wcześniej.
Tak, tam chyba 18 miesięcy miało być tego ogrodniczego, wychodnego, jak to mówią Anglicy. No, ale myślę, że to się wcześniej no, musi rozwiązać mimo wszystko. No, nikt nie robiłby takich ruchów, jak teraz zrobił Manchester United, żeby czekać już ponad rok na członka sztabu i zarządu. No, ale masz rację, że dobrze, że te zmiany się dzieją teraz, No bo jak to się zacznie cała maszyna ruszać w lipcu, no to podejrzewam, że będzie troszkę za późno mimo wszystko na dopięcie tego jakoś sensownie przed nowym sezonem.
A jakbyś miał na dzisiaj, teraz na szybko wymyślić top 3 kompromitacji Erika Ten Haga i jego drużyny, to w jakiej kolejności byś to poukładał? Ja dam ci chwilę na namysł i zrobię to jako pierwszy. No na pierwszym miejscu na pewno 07 Liverpool. Coventry myślę na trzecim, to dzisiejsze. I odpadnięcie z Ligi Mistrzów jako całość, jako wszystkie te wyniki tam z Kopenhagą, z Galatasaray, z Bayernem, jako całość i występy Onany do tego trzeba dołożyć na drugim miejscu i takie moje top 3. Czyli Coventry, Liga Mistrzów i 07 z Liverpoolem.
Okej. Ja bym to chyba rozbił tę Ligę Mistrzów, bo tam było dużo takich indywidualnych perełek, które się wydarzyły. Ja myślę, że dałbym tak, ja bym tego Coventry jakoś nie wpychał w topkę tutaj. Myślę, że to będzie
tak. Ty jakoś mało jesteś pod wrażeniem tego Coventry.
Tak,
jakoś jestem. Nie zaimponowała ci drużyna z Championship.
Nie, no zaimponowała mi, tylko po prostu nie dziwi mnie to już, co się dzieje. Ja bym chyba dał Liverpool na miejscu pierwszym, na miejscu drugim dałbym albo Kopenhagę, ten mecz, który też przewaliliśmy, albo Galatasaray. Skłaniałbym się do tego Galatasaraya chyba u siebie, to co Hakim Ziyech strzelił 2 gole z wolnego. I na trzecim
miejscu... Aj, piękny to był mecz, nie zapomnę go nigdy.
Myślę, że wielu ludziom się śni do tej pory. Jednym z nich jest na pewno pewien Andrzej z Kamerunu. No i trzeci, ja chyba dałbym to Chelsea ostatnie, wiesz? Bo zwróć uwagę na poziom...
Dobry kandydat.
Poziom po prostu abstrakcji sytuacji, w której w ostatniej minucie doliczonego czasu gry prowadzisz, a mecz przegrywasz.
No ale wiesz, tutaj prowadzisz 3-0 w 70 minucie.
No to masz dużo czasu na...
I byłeś w stanie. No ale aż 3 gole i to jeszcze drużyna ze środka tabeli Championship.
No a my jesteśmy drużyną ze środka tabeli Premier League.
To cały jeden poziom rozgrywkowy wyżej.
No ile pod nami jest to Wolves, z którym Coventry sobie dało radę.
I to też w jakich okolicznościach, bo tam Wolves straciło też chyba gole, 2 bramki w doliczonym czasie gry, a wy wyszli na prowadzenie również jakoś tak w samej końcówce i potem 2 bramki dostali w doliczonym czasie gry, z jednego gola na pewno strzelił Wright, więc tam też Coventry pokazało hard ducha. No i też komentatorzy często zwracali na to uwagę, że kibice nie pomagali Manchesterowi United i że nawet nie czekali na rozstrzygnięcie tej sytuacji, kiedy padł gol na 4-3, tylko po prostu zaczęli opuszczać stadion, stwierdzili, że już tych karnych nie oglądają. I o ile była ostatnio wielka wrzawa, nie wiem, czy zwróciłeś na nią uwagę, na temat tego, że kibice Arsenalu opuścili stadion.
Też Liverpoolu,
podczas
nie?
spotkania z... Tak, ale chodziło mi o te spotkanie, to było z Aston Villą chyba, porażka Arsenalu. I tam kibice wyszli ze stadionu. No i wtedy mocno się oburzano, że czemu kibice w takich okolicznościach wychodzą. To ja się tym razem nie dziwię, że jak remisujesz 3-3 z Coventry, prowadząc 3-0, a jeszcze w końcówce tracisz gola na 4-3, to już nie masz ochoty, żeby oglądać to, co się stało tam dokładnie i analizować, czy był spalony, czy nie, tylko po prostu bierzesz manatki, wychodzisz, żeby ominąć korki, dojechać sobie bezpiecznie do domu i jeszcze bardziej tego dnia sobie nie pogarszyć, szczególnie, że z Londynu trzeba było wracać, nie z Old Trafford, więc droga nieco dłuższa. Jeśli chodzi o pozytywne postacie, to na pewno Bruno Fernandes, który jest ostatnio w wyśmienitej formie. Też widziałem statystykę, że Bruno od dołączenia do United ma już 17 spotkań, w których miał gola i asystę. I od tego czasu, albo w ogóle z grających w Premier League, teraz nie jestem pewien, ma więcej tylko Mohamed Salah, ma 20 takich spotkań, więc no Bruno na pewno w ostatnich tygodniach imponuje i obala trochę teorię Kacpra, którą on tu głosił, że jak United gra dobrze, to tylko wtedy Bruno też gra dobrze, bo w ostatnich spotkaniach Chelsea, Liverpool, Coventry właśnie, Bournemouth, to United grało bardzo kiepsko, a Bruno się spisywał i jako kapitan stał się już poniekąd symbolem tego Manchester United. Gdyby nie grał w takiej katastrofalnej drużynie, to pewnie byłby jednym z czołowych piłkarzy w tej lidze. A tak to pewnie w top 10, w top 15 byśmy go gdzieś umieszczali.
Tak, zgadzam się. No, świetny mecz. Bruno, to jest taka jedyna postać, do której no nie możesz się przyczepić w tym meczu jakoś specjalnie. No tak patrzę w jego statystyki, tak żeby już, wiesz, po czysto numerkami się podeprzeć. To jest 9 kluczowych podań, 5 strzałów. Co prawda jeden cel, no przecież ta poprzeczka, którą załadował już pod koniec, to też, wiesz, nie wspomnieliśmy o tym, ale no to było świetne uderzenie.
Rashford też miał jedno dobre, gdzie bramkarz rywali tym razem dobrze interweniował, też właśnie bardzo podobny do strzału Bruno Fernandesza, też po krótkim słupku w te okolice okienka.
Tak, tak, też Rashford też miał świetny strzał, tak swoją drogą, który świetnie wybronił bramkarz, ale no, statystyki ma świetne, 123 kontakty z piłką, no tam dyrygował i był taką jedną z postaci, która... Dobra, przypomniał mi się jeden moment, w którym mógłbym się czepiać Bruno, ale to jest troszkę na siłę. W momencie, w którym my, jako Manchester United, bo mnie tam nie było oczywiście, zaczęliśmy grać bardziej z kontry, kiedy Coventry, no jakby otworzyło się, to jest ten moment, o którym już mówiłem, czyli zaczęli troszeczkę wyżej się ustawiać, to wtedy Manchester United automatycznie przeskoczył do gry takiej szybkiej, z tymi fazami przejściowymi, które ty tak uwielbiasz. I tam faktycznie były takie sytuacje dwie, w których Garnacho świetnie się ustawiał, Bruno wybiegał za nim i w takich sytuacjach 2 na 2 albo 2 na 3, no źle zagrywał po prostu do Argentyńczyka, no odbijając piłkę od obrońców, ale tak poza tym to nie umiem sobie przypomnieć jakiejś sytuacji, w której Bruno by bardzo zawiódł, więc no tutaj Kasper musi się przeprosić z panem Brunonem.
I jeszcze jedna taka postać, chociaż dwie, bo jest jeszcze Alejandro Garnacho, ale do niego jeszcze może za chwilę. Ale ja mam taką tezę, po tym spotkaniu tak dzisiaj wpadłem na to, że największym wygranym tego sezonu w Manchester United jest Scott McTominay. Co by o nim nie mówić? Bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem jego talentu, porównywałem go tu do Fellainiego, za co Paweł mnie chciał zjeść momentami. Ale pomijając to wszystko, to jeśli chodzi o swoją wartość, na przykład jeśli by chciał w tym sezonie opuścić Manchester United, to na pewno ją znacznie, znacznie podbudował, bo pokazał, że może być przydatnym zawodnikiem, że może strzelać bramki, a bądź co bądź, strzelanie bramek to jest najważniejsza umiejętność na boisku. I wielokrotnie United w tym sezonie z tego korzystało, zapewniał punkty tym, jego gole były bardzo ważne. No i na dziś, jeśli by przyszedł nowy trener albo nowy dyrektor sportowy i stwierdził, że sprzedajemy Scotta McTominaya, to jak w zeszłym sezonie nie udało się za niego wziąć te 45 milionów, takie chyba były wymagania, to dzisiaj na miejscu West Hamu, na miejscu tego typu zespołów, ja bym te 45 milionów wyłożył, bo pokazał, że może ci na przykład w sezonie dać 10 punktów więcej. I to jest już przepaść. Patrząc na to, że Manchester United w tym sezonie będzie oscylował w okolicy 60 punktów i 12, poprawnie jeśli się mylę, dał ci Scott McTominay, to jest różnica między 6 miejscem a pewnie 12, 13. Teraz nie mam w głowie tabeli, ale no, tam środek jest bardzo ściśnięty, więc odjąć Manchesterowi United te punkty, wiadomo, że tego nie można w ten sposób robić, bo to jest bardzo naiwne i bardzo płytkie rozumienie futbolu, no ale dla drużyn, które gdzieś w środku tabeli ciułają te punkty, zawsze myślą pod kątem, żeby się utrzymać, a potem może powalczyć o puchary, to taki zawodnik to może być skarb i jego wartość na pewno poszybowała w górę, aż sobie szybko sprawdzę, czy na Transfermarkcie ją podnieśli.
Nie wiem, czy były jakieś ostatnie aktualizacje, ale no tak, trochę go przeoczyłem w tym podsumowaniu moim. Faktycznie dobry mecz Scotta, bo tam, no już pomijam bramkę, bo faktycznie wkleił się w podanie świetnie, gdzieś tam dobrze też się ustawiał, wspierając tych obrońców, też już mówiłem, że tak trochę po Maticiowemu zostawał jako trzeci stoper i tam pomagał trochę w opanowaniu sytuacji. No to faktycznie też zdarzyły mu się raz albo dwa takie rajdy z holowaniem piłki, więc tutaj do Scotta nie można się jakoś specjalnie przyczepić. No. Wreszcie mieliśmy mecz, w którym on i strzelił gola, i też pokazał się jako taki rozsądny wybór do po prostu drugiej linii, no bo ja też już kilka razy mówiłem, że no nie podoba mi się w nim to, że strzela gole, ale pomocnikiem jest nijakim.
Oczywiście, że tak jest, ja też tak...
Mhm. Nie mów, no.
Oczywiście ja też tak uważam, że pomocnikiem jest no, kiepskim. Chociaż zależy, jak go wykorzystać, bo jeśli miałby odpowiednio dopasowane zadania, a nie wklejasz go 1-1 za na przykład Kobiego Mainu i liczysz, że będzie wykonywał tą samą robotę, no to jest naiwne bardzo. To jest naiwne, no i Erik ten Hag próbował robić takie podmianki 1-1. Wcześniej wystawiano go razem z Fredem, co też mu na pewno nie pomagało. Na Transfermarkcie wciąż ma wpisaną pozycję defensywny pomocnik, ale jeśli w Transfermarkcie macie wolny etat, to możecie do mnie zadzwonić, bo dokładnie 14 marca podniesiono mu wartość do 32 milionów z 28, więc, więc sprawdziłbym się w roli wyceniającego. Wyceniać może mnie, nie wyceniajcie.
Czyli co, 30 milionów za Scotta, no to byłoby...
32, tak, w tym momencie. Tylko, że kurczę, on ma 27 lat już, no to jednak... No, dobry wiek jest... dla pomocnika, ale no, ta cena już z roku na rok nie będzie coraz wyższa, raczej coraz niższa.
No pytanie, co jest więcej warte, nie? Te 12 punktów czy 30 baniek, no bo za Mounta daliśmy 55.
To racja.
A w ogóle jakby ostatnio widziałem takie bardzo smutne jakby podsumowanie, że faktycznie Mount, ja zapomniałem o tym, że on byłby w lato do wzięcia za darmo, bo przecież to był ostatni rok jego kontraktu z Chelsea, więc my zapłaciliśmy tyle pieniędzy za człowieka, który na ten moment nie ma nawet 700 minut w sezonie. I znowu wyleciał z kontuzji.
Daj spok. Wiesz, ile ma minut? Może to szybko przeliczymy. 600, miliony na minuty.
600 z hakiem, nie pamiętam ile dokładnie.
Dobra. Czyli tam przy uproszczeniu, że 60 milionów kosztował, 600 minut zagrał, no to wychodzi nam, że około... ile nam to wychodzi? Szybka matematyka teraz w głowie. 60 milionów 600 minut, czyli około 100 tysięcy za minutę, prawda?
No i klasa.
Wychodzi.
To mniej więcej tyle.
Tak, 100 tysięcy euro za minutę.
No, to połowa tego, co kosztował Garnacho cały.
Tak, masz rację. Masz rację i jeszcze zdołali go sprowadzić za pomocą FaceTime'u, za pomocą wideorozmowy go sprowadzali do Manchester United, więc nawet nie było kosztów podróży. Więc jeszcze taniej ten Garnacho przyszedł. Poruszyłeś temat Garnacho, który też to spotkanie może zaliczyć do udanych, mimo że w tym takim oficjalnym sprawozdaniu, jeśli chodzi o gole i asysty, się nie znalazł. To w momencie, kiedy opuścił boisko, to znacznie ta defensywa Coventry mogła być znacznie spokojniejsza, bo nie miał kto robić aż takiego wiatru jak on. Antony próbował oddać strzał lewą nogą po raz 158 w Manchesterze United. Tym razem nawet nie udało mu się tego strzału oddać. No i taki kontrast był już po raz kolejny w tym sezonie między Garnacho a Rashfordem. Rashford w ogóle pozbawiony jakiegoś takiego pazura. Dostaje piłkę chyba na 15 metrze, po czym szuka strzału, nawet go nie oddaje. Zbiega gdzieś do środka, wrzuca tą piłkę w pole karne. Bramkarz Coventry ją łapie. Ta akcja, o której teraz mówię, to było po prostu podsumowanie tego, jaki ten Rashford w ostatnich tygodniach jest, czyli... No pozbawiony tych wszystkich swoich najlepszych argumentów, czyli swojej przebojowości, pazerności na gole. Nic u niego nie funkcjonuje w odpowiedni sposób. W odróżnieniu od Garnacho, który ja się coraz bardziej boję, że może w końcu chcieć opuścić ten Manchester United.
Tak. Ja myślę, że w ogóle brak, wiesz, sukcesów, gry w Lidze Mistrzów. No, wiesz, samym przywiązaniem i budową ducha Manchester United...
No szczególnie, że Garnacho nie jest aż tak przywiązany jak jakiś Rashford, McTominay dokładnie. Czy Kobbie Mainoo, no nie?
Wiesz, to, że to gdzieś tam esencja Beckhama wypływa z Carrington i to płynie w żyłach wszystkich, ja myślę, że to sportowcom nie wystarczy. Ja myślę, że Marcus Rashford zaczyna być no tutaj kazusem tego, jak można... taką karierę świetnie się zapowiadającą po prostu trochę no uklepać na poziomie miernym, bo przecież wszyscy wiemy, że to jest zawodnik z potencjałem kosmicznym i człowiek, który mógł myśleć o byciu, wiesz, w topce rankingów złotej piłki, a skończyło się, no jak się skończyło. Ja nie mówię, że to jest zły zawodnik, ale no na pewno nie jest to ten poziom, o którym wszyscy myśleli, kiedy on wchodził. No i masz rację, że Garnacho, Mainu i cała reszta bandy może myśleć o odejściu. Myślę, że Mainu akurat
Mainu
mniej.
Raczej nie.
Tak, ale no, wiesz, jesteś Alejandro Garnacho, przychodzi Real Madrid i wykłada, nie wiem, jakieś 80 milionów za ciebie i podwaja ci, dobra, podwaja ci pensję, może nie, ale no, wiesz, jakby daje ci jakąś super ofertę finansową i masz jeszcze z tyłu głowy, że to jest zespół, no, w którym masz gwarancję gry wysoko w Lidze Mistrzów, bicia się o te najwyższe trofea. Czy to by było jakieś strasznie dziwne, gdyby taki Garnacho przyjął tę ofertę? Myślę, że nie. Więc też bym tych chłopaków nie brał za wiecznie za pewnik, bo jeżeli ktoś po prostu potencjałem przerośnie to, co jest mu w stanie zaoferować miejsce pracy, no bo już mówimy tutaj, mówmy wprost, że to jest po prostu ich robota i nie będzie tego miejsca na rozwój, no to oni po prostu wyfruną. Przecież do kogoś, kto oferuje lepsze zarobki, może wiesz, więcej prestiżu.
Może Atletico zaproponuje 105 milionów za Garnacho, to byśmy się odkuli za Paula Pogbę.
No ale wiesz, Garnacho to jest totalnie niezawodnik pod Atletico. To też trzeba...
No ale stamtąd przyszedł, wiesz, to był, no tak, to no, był ale... taka moja droga myślenia, że za Paula Pogbę, tak jak my sprowadzaliśmy z Juventusu, za 105 milionów po oddaniu go za frytki. To podobny zabieg mógłby tutaj mieć miejsce. Chociaż wiesz, no, Atletico też sobie lubi sprowadzić zawodników, którzy kompletnie do nich nie pasują za wielkie pieniądze. João Félix jest świetnym tego przykładem.
No, myślę właśnie, że on też jest kolejnym, tak jak Marcus Rashford jest kazusem marnowania talentu albo jakiegoś potencjału, tak João Félix będzie kazusem tego, że może jak jesteś bardzo ofensywnie uzdolnionym piłkarzem w taki sposób, to może lepiej tam się nie pchać.
Ostatnio bardzo ładna bramka João Félixa z Kadyksem przewrotką widziałem, oglądałem Barcelonę.
No zaraz więc będzie El Clasico, tam... więc pytanie.
Tak, tak, pytanie, właśnie.
Co tam się podzieje.
Więc...
A jeszcze chciałem wrócić do Rashforda, bo też jedną taką rzecz zauważyłem i to trochę jest symptomatyczne z tym, co mówiłem na początku, że przez to, że Coventry siadło, to my nie umieliśmy jakby grać po kole. Wiesz, to jest może terminologia z piłki ręcznej, ale tego zabrakło, takiego budowania akcji w posiadaniu, tak siedząc na przeciwniku dosłownie, konstruowania gdzieś tam.
Chyba po to wszedł Eriksen.
Słucham?
Chyba po to właśnie wszedł Eriksen, żeby
myślę,
coś takiego spowodować.
Tylko, że Eriksen wszedł już w momencie, w którym gra była bardziej otwarta, więc to też jest takie, wiesz, trochę, może to jest po prostu kwestia złego doboru składu na ten mecz, ale Rashford w tym momencie, kiedy my graliśmy tak bardzo na posiadanie piłki, no to on był strasznie zamknięty, aż mi się to źle oglądało, bo no stał przy tej linii bocznej, próbował gdzieś tam przerzucać te piłki, no ale nie miał miejsca do tego, żeby się rozpędzić, wziąć, nie wiem, dwóch na plecy i napędzić akcję, a w takiej grze na małej przestrzeni ewidentnie coś nie działa teraz. I też uważam, że między zmianą, w sensie zanim zszedł z boiska, to dawał takie sygnały. No ten gol na 3-0 Bruno, to przecież padł chyba po tym, popraw mnie jeśli się mylę, ale padł po tym, jak to Rashford wziął piłkę i po prostu doholował ją w pole karne. No gdzieś tam się zamotała.
I on stracił.
No stracił. No ale dowiózł ją do przodu. No. Jedni są listonoszem po to, żeby
rację?
Inni pakowali.
No, sprytne. Sprytne rozwiązanie tej sytuacji, tego kazusu Marcusa Rashforda. No i jeszcze w pierwszej połowie na początku dostał taką piłkę z głębi pola i tam powinien strzelić bramkę.
Tak. No.
Ostatecznie tam bramkarz końcówkami palców jakąś ostatnim klejem na rękawicy zdołał tą piłkę odbić, chociaż nie wiem, czy ona ostatecznie leciała w bramkę, ale chyba...
Nie.
Chyba mogła... Nie, myślisz, że nie? No to może nawet nie leciała, ale no jedną piłkę za plecy dostał i jeszcze taką sytuację miał Garnacho, kiedy też w jego stronę poleciała taka długa piłka i to był w miarę w porządku pomysł, nawet chyba od Onany dostał ją Garnacho. I to był nawet w porządku pomysł na to, żeby rozrywać taki Coventry, bo United wciągało Coventry na własną połowę, a następnie zagrywało właśnie takie piłki, no ale robili to przez jakieś, nie wiem, 20-25 minut, no może trochę dłużej, a potem to już to Coventry grało bardzo defensywnie, no i udało się strzelić kolejne bramki. Gorzej było już po tym, jak to wszystko się posypało, a Manchester United no dał się dogonić i poniekąd się skompromitował. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania na temat meczu z Coventry, a jeśli nie, to możesz się podzielić swoją opinią na temat tego, co wydarzy się w finale. Bo ja, przypominając sobie ostatni finał Pucharu Anglii zeszłoroczny, który był zresztą w takim samym składzie, Manchester United przeciwko Manchesterowi City. No i jeśli chodzi w ogóle o te finały pucharów i zdobywanie, jeśli chodzi o podwórko krajowe, to Manchester United za ten Hagę spisuje się całkiem nieźle, bo jeśli chodzi o liczbę półfinałów, to ma najwięcej w tym momencie ze wszystkich drużyn w Anglii, a jeśli chodzi o finały, to chyba właśnie zrównał się z Arsenalem, trafiając na Manchester City w finale FA Cup, więc trochę tych finałów jest. Miło, że chociaż w finale Pucharu Anglii możemy rywalizować z tym Manchesterem City, mając jakiekolwiek szanse. No, ale nie spodziewam się tak wyrównanego spotkania, jak miało to miejsce w zeszłym roku. No, bo tam trochę było pretensji do De Gea, trochę wyszło to spotkanie Gündoganowi. Ostatecznie Manchester City był bardzo spanikowany w końcówce, bo tam już chyba 5 czy 6 stoperów było na koniec na boisku. Dowieźli to, wygrali potrójną koronę. No a jak będzie tym razem?
Widzisz, pożegnalny mecz Davida De Gea. Mówiłem, że te finały FA Cup są takie monumentalne, zamykają pewne rozdziały, że zacytuję klasyka Iras Come to an End. Ale no, nie wiem, Kuba, no wiesz, to są 2 miesiące. Podobno Luke Shaw ma wrócić na ten finał. Ja myślę, że obecność takiego Shaw'a w dyspozycji dobrej.
Ale coś pomyliłeś, bo to na pewno nie są 2 miesiące.
Ale to nie jest bo w czerwcu?
21 czerwca to już będzie Euro grał.
No tak. No to musiałem coś pomylić. To nie wiem, kiedy jest finał. Ale słyszałem, że Luke Shaw ma wrócić.
Już ci powiem, kiedy jest.
Mówił to też Eryk, więc
za miesiąc, dokładnie, 25 maja.
Okej. No to mimo wszystko jest to trochę czasu i wydaje mi się, że tu się może dużo zmienić. Na naszą niekorzyść działa to, że City jak ma urazy i wdraża piłkarzy po tych urazach, to oni wyglądają prześwietnie. Od razu wchodzą po prostu do drużyny na takich wysokich tonach, bo no Kyle Walker w meczu z Realem też niedawno kontuzjowany, no przecież to była poezja. Oprócz tego no Kevin De Bruyne, który na długo wyleciał, też od razu wchodzi z buta. Teraz wypadł im Haaland, więc może go tam gdzieś naszprycują podczas rekonwalescencji, też wróci w wysokiej dyspozycji. No nie spodziewam się za wiele po tym finale, mówiąc wprost. Nawet jeżeli nam się kadra jakoś poszerzy o obrońców, podejrzewam, że na pewno. Może o jakichś piłkarzy ze środka pola, czy nie wiem, czy wiesz w ogóle, jak wygląda sytuacja z Martialem? Czy będzie chciał na ostatni mecz się pojawić? Czy jest w ogóle taka opcja?
Chyba nie.
Czy ty myślisz, że
chyba
on
nie. Wydaje mi się, że do końca minuty sezonu.
No to w każdym razie
ale
myślę,
że sprytnie to zrobił. Chociaż nie wiem, czy tak do końca sprytnie, bo teraz przeszedł tą operację, którą tak trochę odwlekał w czasie. No i kończy mu się kontrakt po pół roku bez gry, to nie wiem, kto go będzie chciał zatrudnić, no, żeby się nie skończyło jak z Davidem De Gea.
Nie, no słyszałem o Interze, teraz w zeszłym tygodniu wypłynęły jakieś informacje, że już mają być posłowie i że podpisali jakiś
Zielińskim tam będą sobie pykać
pre-kontrakt. No wiesz, Inter, ja myślę, że Inter w ogóle powinien dostać honorowy dyplom od hrabstwa Manchester, The Greater Manchester, za wysiłki przy recyklingu. Zbierają wszystko, co mamy i po prostu stawiają to jakoś w miarę na nogi, więc może to jest jakaś metoda, takie zesłanie. Może my nie powinniśmy się partnerować z Niceą, tylko z Interem. Ale no, wracając do wątku głównego, myślę, że to będzie no, popis Pepa i tyle.
I drugi łysy nie da rady. No dobrze, moje gardło już bardzo, bardzo cierpi, bo jestem chory. Gdyby była taka możliwość, to dzisiaj nawet bym może się tutaj u nas nie pojawiał, no ale trzeba było skomentować to, co się wydarzyło z Coventry. Trzeba było skomentować ten kolejny gorzki mecz, gorzką pigułkę, którą musieli przełknąć kibice Manchester United. Ja też już ledwo przełykam, więc zmierzamy sobie do końca. Jeszcze taka szybka statystyka, że Manchester United w 2024 roku stracił 29 bramek w 17 meczach. I niech to będzie podsumowanie tego, jak to wszystko w tym momencie wygląda. Dziękuję Ci, Łukasz, za dzisiaj.
Dziękuję ślicznie.
Myślę, że spisałeś się całkiem nieźle, znacznie lepiej od piłkarzy Manchester United.
No wiesz, ja nie jestem w finale FA Cup.
No ale jesteś za to w świetnym odcinku świetnego podcastu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Proszę tutaj o subskrypcję, o zostawienie łapki w górę i jeszcze informacja dla naszych wspierających. Tak na szybko, w linkach poniżej będzie mój Twitter i mój Facebook. Jakbyście się mogli, wszyscy, jest Was trzech, skontaktować z nami, bo mamy dla Was pewną niespodziankę. Dodam też na ten temat post na grupie Społeczność i tam również będziecie mieli wszystkie informacje, więc zapraszamy również do wspierania naszego kanału, bo takie korzyści właśnie na Was czekają. I trzymajcie się, do zobaczenia po kolejnych spotkaniach Manchester United. Cześć!
Cześć!